Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na muzyczną podróż między innymi do końcówki lat 60., chociaż rozmawiać będziemy z samym Referem, z aktualnie funkcjonującej szwedzkiej grupy Sienarud.
Podcast Radia Poznań.
Witaj Sam, będziecie w Poznaniu 11 marca. Trasę po Polsce zaczynacie 8 marca, w Dniu Kobiet. Może zacznijmy właśnie od tego święta, które w Polsce jest bardzo popularne. O tak, zdaje się, że to Międzynarodowy Dzień Kobiet, więc w Szwecji też występuje. Ale czy jest to u was święto ważne? Bo w Polsce nawet bardzo. Wszyscy o nim wiedzą, wszyscy o nim mówią. No to w Szwecji niekoniecznie, choć to się zmienia z czasem. Nie jest to żadne wielkie święto. Nie jest to u nas dzień wolny. Media owszem zwracają na Dzień Kobiet uwagę, ale raczej nie jest to takie głośne święto, jak słyszę, że jest u was. Niestety nie. Ale jak rozumiem, szwedzkie kobiety dostają wtedy prezenty, albo chociaż życzenia od szwedzkich mężczyzn. Nie. Nic o tym nie wiem. Okej, to smutne wieści dla szwedzkich kobiet. To prawda, może jest to jedna z rzeczy, które powinniśmy przejąć od was. Zaczęliśmy od tematu kobiet również dlatego, że częścią waszego zespołu jest również kobieta, wyjątkowa wokalistka, Zybajda. Nie ma jej tutaj w tej chwili z nami, więc może opowiesz nam trochę o niej. Okej. Zaczęliśmy pracować razem w roku 2018. Tuż przed nagraniem poprzedniego naszego albumu. Nie tego ostatniego, tylko poprzedniego. Zaczęliśmy grać wspólne koncerty, zaczęliśmy wspólne pisanie piosenek. Wychodziło naprawdę dobrze, więc została z nami na stałe. Przy okazji najnowszej płyty Revelation była już naszym regularnym członkiem. Wszystkie utwory zostały stworzone wspólnie.
Working more as a permanent member for the new album Revelation, we did everything together, so to speak.
A prywatnie, co mógłbyś nam o niej powiedzieć? Jakim jest człowiekiem? Zybajda jako istota ludzka, no nie wiem. Na pewno jest wielką miłośniczką muzyki. Gdy pojawia się na scenie, jest bardzo mocno na niej obecna. Naprawdę daje z siebie absolutnie wszystko na każdym z naszych koncertów. Zawsze idzie na całość. Tak to przynajmniej widzę z mojej perspektywy, jako jednego z muzyków w zespole Sienarud. Co do tego, jakim jest prywatnie człowiekiem, chyba tego jeszcze do końca nie wiem. Głównie zajmujemy się wspólnym tworzeniem muzyki. Może razem słuchacie starych płyt? Czy wszyscy w zespole słuchacie hardrockowej muzyki z lat 70., podobnej do tej, którą sami tworzycie? Jeśli chodzi o mnie, to niekoniecznie. Słuchałem jej kiedyś, kiedy byłem nastolatkiem, gdy uczyłem się grać na instrumencie, gdy zakładałem swój pierwszy zespół. W tamtych latach nie słuchałem niczego innego, tylko zespołów z lat 60. i 70. Głównie rock, ale nie tylko, wszystkiego z tamtej ery.
100%. In the later years,
później to się zmieniło. Chciałem łapać inspiracje z różnych muzycznych światów, więc teraz słucham bardzo rozmaitych rzeczy, ale nadal, gdy uda mi się trafić na dobrą płytę z tamtych lat, której jeszcze nie mam na półce z płytami, jestem podekscytowany. Nadal kocham te dźwięki. To przecież złota era, to złote lata dla tego rodzaju muzyki. Koniec lat 60. i początek lat 70., choć teraz głównie słucham już innych gatunków muzycznych. A co twoim zdaniem jest takiego wyjątkowego w muzyce z tamtych czasów, z przełomu lat 60. i 70.? Jak byś opisał ten fenomen? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Wiele razy je sobie zadawałem i myślałem, dlaczego? Jak to możliwe? Co się wtedy stało? W raptem kilka lat. To wąskie okno, od powiedzmy roku 67 do 73, jakieś 6 lat. 6 lat, które uważam za absolutnie najlepsze. Spójrz na takie przykładowe 6 lat w dzisiejszych czasach, powiedzmy od 2018 do 2024. Żadnej różnicy. Albo od 2010 do 2016. Co się zdarzyło w muzyce? Nic. Więc to dobre pytanie. Bo ciągle się zastanawiam, jak to możliwe, że te kilka lat były takie szczególne. Sądzę, że nie mam kompleksowej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno miało tu wpływ wiele różnych czynników. Jeden z nich to kwestia pokolenia. Ówcześni muzycy to byli młodzi ludzie, którzy urodzili się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Mieli w sobie nowego, innego ducha, częściowo pewnie od swoich rodziców, nie wiem. Na pewno było wtedy wiele nadziei w całym zachodnim świecie w związku z końcem wojny. A muzyki słuchali wszyscy i te wszystkie nowe zjawiska stawały się bardzo popularne. Osiągały wielkie sukcesy, mimo że miały też wysoką wartość artystyczną. Dziś nie udałoby się osiągnąć takich sukcesów z pomocą muzyki tak artystycznej, często eksperymentalnej. Ludzie by powiedzieli, uciekaj z tym. A wtedy to się jakoś cudownie wymieszało. Potencjał komercyjny, wartości artystyczne, czasem awangarda. Tak to przynajmniej widzę. Artyści mogli tworzyć dzieła o wysokiej wartości artystycznej i zarabiać na tym duże pieniądze. Dziś tak się nie da. Dziś w takim świecie nie ma pieniędzy. Jest gruba granica między światem komercji a światem wolnego artystycznego ducha. A wtedy tej granicy nie było. Mogłeś iść do studia i nagrać jakieś dziwne improwizacje, a ludzie chcieli to kupować. Dzisiaj przytłaczająca większość słuchaczy nie ma ochoty słuchać żadnych improwizacji, czy w ogóle trudniejszej muzyki. Jak myślisz, dlaczego? Nie wiem, to złożony temat. Na pewno ma tu wpływ wiele czynników, choćby odpowiedni timing, umiejscowienie w historii. Kultura świata zachodniego również się zmienia z czasem. Zmieniają się pokolenia i ich podejście do życia, również do konsumowania muzyki. To też częściowo kwestia techniczna. W latach 70. pojawiły się nowe techniki nagraniowe i muzyka wtedy nagrywana zaczęła brzmieć naprawdę dobrze. Jeszcze kilka lat wcześniej nie brzmiała tak dobrze i nie brzmi tak dobrze teraz. Dzisiejsza muzyka brzmi okropnie. Więc występuje tu wiele czynników, które powodują, że to był bardzo szczególny czas.
Podcast Radia Poznań.
W Polsce wtedy mieliśmy czasy komunizmu i świat muzyki wyglądał zupełnie inaczej niż w Anglii czy USA. A czy wy w Szwecji byliście wtedy na bieżąco ze światowymi trendami? Tak, myślę, że tak. Szwecja zawsze była pod dużym wpływem Stanów Zjednoczonych. Podobnie było z Wyspami Brytyjskimi. Szwedzi zawsze słuchali sporo muzyki z USA i z Anglii, jednocześnie posiadając silną własną scenę muzyczną. Szwecja to przecież mały kraj.
I zważywszy na swoją wielkość, udało nam się stworzyć bardzo dużo świetnej muzyki. To prawda, często się tu w Polsce dziwimy, widząc kolejnego szwedzkiego artystę na światowych listach przebojów. Jak wy to robicie? Skąd się to bierze? To pytanie, które często jest nam Szwedom zadawane, ale nie potrafię dać pełnej odpowiedzi. Na pewno pomaga nam fakt, choć nie wiem, czy tak nie jest też w innych zachodnich krajach, że wszystkie szwedzkie dzieci od bardzo wczesnego wieku mają dostęp do darmowych lekcji muzyki. Praktycznie każde dziecko ma możliwość nauczyć się grać na jakimś instrumencie, zupełnie za darmo od wczesnych lat, 5-6 roku życia, może nawet wcześniej. Każde dziecko może sobie próbować, czy to na perkusji, czy na fortepianie, na skrzypcach, gitarze. To coś, co mieliśmy od zawsze. Może nie od zawsze, ale na pewno jest w Szwecji od dawna. Może to jest odpowiedź na twoje pytanie. Może kolejne czynniki są tylko następstwem właśnie tej dostępności do instrumentów. Gdy się ma takie podstawy, łatwiej kontynuować podążanie tą drogą. Może pomógł wam również wielki sukces zespołu ABBA. Tak, to też miałem na myśli, mówiąc o innych czynnikach. Łatwiej uwierzyć w swoje siły, kiedy widzisz wielki sukces innych Szwedów, zespołu ABBA czy innych naszych popularnych artystów. A teraz znów macie człowieka na topie. To Max Martin, który pisze piosenki, między innymi dla Katy Perry czy The Weeknda i wielu innych wielkich gwiazd. W tej chwili w liczbie numerów jeden jest już na trzecim miejscu wszechczasów za Lennonem i McCartneyem. O, naprawdę? Tego nie słyszałem. Brawa dla niego. Ale i tak nadal wolę słuchać piosenek Lennona i McCartneya. Wspominałeś swoich rodziców, czy to właśnie oni pokazali ci tę muzykę, brzmienia lat 60. i 70.? U niektórych naszych muzyków tak było, ale u mnie akurat nie. Nie, u mnie tak nie było. To nie sprawka moich rodziców. To w takim razie czego słuchałeś w domu z rodzicami? Oni słuchali dużo rock'n'rolla z lat 50. Elvisa Presleya i jemu podobnych. Pierwszą moją fascynacją, zresztą nie tylko moją, bo to dotyczyło wielu innych szwedzkich dzieciaków w tamtym czasie, był zespół Kiss. Miałem wtedy jakieś 7 lat. Te ich make-upy, makijaże i przebrania, coś idealnego dla młodych słuchaczy. Przechodząc obok sklepu płytowego, nie można było nie zauważyć albumów zespołu Kiss. Patrzyłeś na te twarze i mówiłeś: wow, co jest na tej płycie, chcę ją kupić. Więc tak, gdy byłem naprawdę młody, miałem 7, 8, 9 lat, słuchałem zespołu Kiss. 7 lat! To w sumie bardzo wcześnie, jak na Kiss. No tak, pamiętam, że mam 7 lat i kupuję swoją pierwszą płytę Kiss za swoje własne kieszonkowe. Może byś nam coś opowiedział o fenomenie zespołu Kiss, bo muszę ci powiedzieć, że w Polsce raczej ich muzyka jest nieznana. Chyba nie mieli i nadal nie mają tu zbyt wielu fanów. Nie znacie ich muzyki? Nie. Znamy ich makijaże, ich twarze, ale piosenek już niekoniecznie. No tak, te makijaże były bardzo ważne. To było dla nas, dzieciaków, bardzo przyciągające. Chociaż szczerze mówiąc, pamiętam taką myśl, że muzycy, owszem, wyglądają bardzo groźnie, człowiek spodziewa się bardzo ciężkiego rocka, po włączeniu płyty myślisz: zaraz, zaraz, co to ma być? Tu się chyba coś nie zgadza. Więc poszedłem i kupiłem kolejną ich płytę. A tu znowu zaskoczenie. To chyba tak działało, że tak bardzo podobały mi się te okładki, że słuchałem ich tak długo, aż mi się spodobała muzyka.
Ale też Kiss stanowiło dla mnie bramę do świata innej muzyki, do świata rocka. Oni zostali ze mną na dłużej. Gdy byłem już starszy i zacząłem sam uczyć się grać na instrumencie, gdy sam zacząłem myśleć o zakładaniu zespołu, te płyty ze mną wciąż były. I wtedy doceniałem ich brzmienie. Zacząłem zastanawiać się, co działo się w muzyce tuż przed nimi. Te płyty były z końca lat 70., czy też z połowy lat 70. Myślałem, co było chwilę wcześniej. Pamiętam, że gdy miałem jakieś 14 lat, poszedłem z taką właśnie myślą do sklepu muzycznego i trochę przez przypadek trafiłem na fantastyczny album Deep Purple. Nazywał się Made in Japan. Patrzę na rocznik 1972. Okej, może być. Kupię ją sobie, tę płytę, pomyślałem. I to mnie zupełnie zmiażdżyło. Myślałem, o cholera. Do dziś myślę, że to jest jedna z najwspanialszych płyt, jakie kiedykolwiek powstały. Słuchałem tego na okrągło. A potem był jeszcze jeden kolega, który zapytał mnie, dlaczego ja słucham tego Kiss, i puścił mi pierwsze trzy płyty Black Sabbath. I znowu myślałem, o cholera. A potem po Purplach i Sabbatach otworzyły się drzwi do Zeppelinów. No i słuchałem tej wielkiej trójki. Myślę, że największej, jeśli chodzi o lata 70. Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. I tak w kółko. A potem już było łatwo wpaść na Cream, na Hendrixa, na Jethro Tull, na Uriah Heep. Szukałem jeszcze głębiej, w jeszcze starszych rocznikach i tak doszedłem do końca lat 60. Ale nie da się ukryć, że wszystko zaczęło się od Kiss. Słuchałem też sporo The Doors, czyli Amerykanów, bo większość wymienionych wcześniej to przecież Anglicy, a tu nagle The Doors z Kalifornii, więc całkiem inne brzmienie. Gdybym miał wybrać jeden zespół z lat 60., wybrałbym The Doors. Z lat 70. masz Sabbatów, Zeppelinów i Purpli. To by się rozegrało między nimi. Chyba wybrałbym z nich Deep Purple, bo wszyscy inni wybierają Black Sabbath lub Led Zeppelin. Poza tym mam też do nich dodatkową słabość, bo mieliśmy okazję razem grać.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Słuchając waszej nowej płyty, miałem wrażenie, jakbym był na festiwalu Woodstock w roku 1969. Czy Monterey w 67. Tak jakbym słuchał różnych artystów, bo poza hard rockiem słychać też utwory akustyczne, słychać wpływy folkowe, słychać flet, organy Hammonda, czasem ballady Jefferson Airplane, tego rodzaju klimaty. Tak, zgadza się. Jakiś czas temu zaczęliśmy eksperymentować z brzmieniami akustycznymi. Zagraliśmy trochę takich koncertów. Jednego dnia powiedzieliśmy sobie, okej, umiemy zagrać mocno, umiemy zagrać na gitarach elektrycznych, a teraz spróbujmy czegoś nowego, takie wyzwanie. Spróbujmy te utwory wykonać w sposób akustyczny. To nam otworzyło drogę do całkiem nowych dźwięków, do innego brzmienia. Gdy siadaliśmy do ostatniej płyty, miałem taki pomysł, słuchajcie, może zrobimy album w całości akustyczny. To coś, co chodzi mi po głowie. Graliśmy już akustyczne koncerty, ale wyłącznie akustycznej płyty jeszcze nie mamy. Reszta zespołu się zgodziła. No i zaczęliśmy iść w tym kierunku.
Napisaliśmy i nagraliśmy akustyczne kawałki, ale w międzyczasie mieliśmy koncerty, a więc spotykaliśmy się też na próbach, no i ćwiczyliśmy nasze normalne rzeczy. Udało się też stworzyć kilka świetnych utworów na gitarach elektrycznych i pomyśleliśmy sobie, że byłoby dziwnie, gdybyśmy nie umieścili ich na nowej płycie. I tak upadł pomysł płyty wyłącznie akustycznej. Stwierdziliśmy, że pół na pół będzie okej. I tak ostatecznie wyszło. Na nowej płycie słychać także motywy z muzyki hinduskiej, brzmienie sitaru, niczym Beatlesi w Indiach.
The song is called Madhuk Hounds. I was thinking the Beatles.
I think it's more like
tak, choć to mniej Beatlesi, ale inspiracja naszego byłego gitarzysty, który swego czasu studiował grę na sitarze i w ogóle studiował hinduską muzykę klasyczną. Zajmował się tym przez wiele lat i to on nam przedstawił takie rozwiązania. Postanowiliśmy zestawić tradycyjną muzykę hinduską z klasycznym brzmieniem rockowym. Już na naszym drugim albumie Kaleidoskop próbowaliśmy czegoś podobnego. Przy okazji czwartej płyty też mieliśmy na drugiej stronie singla podobny eksperyment, a teraz przyszedł czas na kolejną taką próbę, na kolejną hinduską ragę. Czy to prawda, że nagrywacie w szwedzkich lasach bez komputerów, tylko z roślinami i zwierzętami dookoła siebie? Tak, to prawda. Ostatnie trzy albumy nagrywaliśmy w lesie, w naszym przenośnym studiu. To naprawdę miłe, przyjemne i bardzo spokojne doświadczenie nagrywać w takim miejscu. Zupełnie nikt ci nie przeszkadza. I to prawda, że wszystkie nasze płyty nagrane są w sposób zupełnie analogowy, na taśmach. Faktycznie przy powstawaniu naszych albumów nie są używane żadne komputery. To się zgadza. Jak mówiłem wcześniej, wierzę w to, że muzyka nagrywana w ten sposób w latach 70. brzmiała dużo lepiej niż ta dzisiejsza. Nie mieli wtedy komputerów, nagrywali wszystko na taśmach, więc staramy się robić podobnie. Właściwie całą naszą muzykę nagrywamy dokładnie w taki sposób, w jaki się to robiło wtedy. Nagrywamy na taśmach, miksujemy na taśmach, tniemy na taśmach, bez komputerów. Żadnego komputera? Ani jednego? Żadnego, nic, zero, tylko analog. A jeśli jeszcze kupisz płytę na winylu, to już kompletnie wszystko masz analogowe. Są co prawda ludzie, którzy twierdzą, że to nie ma znaczenia, że wcale nie słychać różnicy. Inni mówią, że różnica jest. To oczywiście temat na długą dyskusję, w którą teraz nie będziemy wchodzić, ale jest to w każdym razie nasz świadomy wybór i my czujemy, że w ten sposób jesteśmy bardziej kreatywni. No i efekt końcowy brzmi po prostu lepiej. Sam dziękuję za twój czas, powodzenia i do zobaczenia u nas. Życzymy wam wielkich sukcesów. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że bluesowe i hardrockowe brzmienia lat 70. mają teraz dobry moment. Nawet dziś YouTube pokazywał mi nowe teledyski takich artystów jak Joe Bonamassa, Bev Hart, Walter Trout, Gary Clark Jr. Może to jest świetny moment dla tej muzyki. Może ona teraz właśnie wraca. No tak, wraca. Zdecydowanie wraca. Ci artyści, których wymieniłeś, to naprawdę świetni artyści. Tak jak i wy. Więc powodzenia. Dziękuję bardzo. Powodzenia z kolejnymi wydawnictwami. No i do zobaczenia w Poznaniu. Tak jest. Przychodzisz na koncert? Oczywiście. No to do zobaczenia. Nie możemy się doczekać powrotu do Polski. Choć byliśmy u was nie tak dawno temu. Wcześniej zresztą również u was koncertowaliśmy i za każdym razem jesteśmy wręcz w szoku, co się u was dzieje. Publiczność idzie naprawdę na całość. Macie w Polsce naprawdę fantastycznych ludzi, którzy tworzą na koncertach super atmosferę.
Sam Riffer, szwedzka formacja Sienna Root, bardzo lubiani w Polsce, między innymi za to, że
potrafią pięknie czerpać z hard rocka lat 60. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.